Rozdział 28. Maksymilian. Wilford podniósł się niemal zawstydzony, że ktoś obcy stał się mimowolnym świadkiem jego boleści. Straszliwa godność, jaką piastował od lat 25, uczyniła go nad człowiekiem, a może pod człowiekiem. Oprzytomniał i utkwił wzrok w Morelu. — Kim pan jesteś? — zapytał. — Jak możesz wchodzić tak bezceremonialnie do domu żałoby? Wyjdź pan stąd, wyjdź natychmiast! Lecz Morel nie ruszył się z miejsca. Nie mógł oderwać oczu od tej strasznej sceny, od tego łóżka w nieładzie i od tej wybladłej twarzy spoczywającej na wezgłowiu. — Wyjdź pan, słyszałeś? — krzyknął znowu Wilford. A tymczasem Darwini postąpił już kilka kroków, by wyprowadzić Morela. Maksymilian ogarnął nieprzytomnym wzrokiem umarłą, obu panów, cały pokój, zawahał się jakby przez chwilę i otworzył usta. Ale nie znajdując ani słowa odpowiedzi, chociaż tłum rozpaczliwych myśli kłębił mu się pod czaszką, zawrócił, chwyciwszy się za głowę w taki sposób, iż Wilford i Darwini zapomnieli na moment o sytuacji i, popatrzywszy za Morelem, wymienili spojrzenie, które mówiło: to jakiś wariat. Nim jednak upłynęło 5 minut, schody zatrzeszczały, jakby ktoś niósł ogromny ciężar. To Morel z nadludzkim wysiłkiem dźwigał fotel, a na nim Noirtiera. Wszedłszy na pierwsze piętro, kapitan postawił fotel na podłodze i wtoczył go szybko do pokoju Walentyny. Czynu tego dokonał dzięki sile, jakiej użyczyła mu desperacja. Straszny był wyraz twarzy Noirtiera, gdy Morel przysuwał fotel starca do łoża Walentyny. Wokół Noirtiera zogniskowała się cała jego inteligencja i wszystkie siły żywotne, nie znajdujące innego ujścia. Toteż Wilford przeraził się. Straszna była ta twarz. Blada, o płomiennym spojrzeniu, ilekroć miał do czynienia z ojcem, zachodziły jakieś fatalne wypadki. — Patrz pan, oto ich dzieło! — zawołał Morel, oparłszy jedną rękę o poręcz fotela, a drugą wskazując Walentynę. — Spójrz, mój ojcze, spójrz! Wilford cofnął się o krok i popatrzył zdziwiony na młodzieńca, nieznanego mu prawie, który nazywał Noirtiera swoim ojcem. W tymże momencie cała dusza starca skupiła się jakby w jego oczach nabiegłych krwią. Żyły na szyi nabrzmiały, twarz, policzki i skronie pokryła siność, podobnie jak u epileptyków. Temu wybuchowi całego jestestwa towarzyszył krzyk. Krzyk rozdzierający, straszliwy w swojej niemocie. Darwini poskoczył ku Noirtierowi i dał mu do powąchania silny lek uspokajający. — Proszę pana — zawołał Morel, chwytając rękę paralityka. — Pytają, kim jestem i jakim prawem tu wszedłem. — Och, powiedz im pan, powiedz! I Morel załkał. Starzec dyszał ciężko. Myślałbyś, że jest bliski agonii. Wreszcie łzy trysnęły mu z oczu. Szczęśliwszy był od Morela, który płakać nie mógł, a szlochał tylko. Nie mogąc pochylić głowy, przymknął oczy. — Powiedz, pan — rzekł Morel zdławionym głosem — powiedz, że byłem jej narzeczonym. Powiedz, że była moją narzeczoną, moim jedynym skarbem na ziemi. Powiedz pan im, że umarła, do mnie należy. I młodzieniec, niby tragiczne uosobienie złamanej siły, padł ciężko na kolana i kurczowo objął łóżko ramionami, wpijając w nie palce. Był to ból tak przejmujący, że Darwini odwrócił się, aby ukryć wzruszenie, a Wilford, o nic już nie pytając, powodowany owym magnetyzmem, który łączy zbolałe serca, wyciągnął rękę do Maksymiliana. Ale Morel nic nie widział. Chwycił lodowatą dłoń Walentyny, a że zapłakać nie był w stanie, gryzł jęcząc prześcieradło. Przez jakiś czas było słychać w tym pokoju tylko łkanie, lamenty i modlitwy, ale głos jeden dominował nad tym wszystkim, chrapliwy oddech, który zdawał się drzeć płuca Noirtiera w kawały. Wreszcie Wilford, najbardziej z tu obecnych opanowany, ozwał się. — Kochałeś, jak pan powiadasz, Walentynę, byłeś jej narzeczonym. Nic nie wiedziałem o tej miłości, nie wiedziałem, że byliście posłowie, ale ja, jej ojciec, przebaczam panu. Widzę bowiem, że boleść twoja jest ogromna i szczera, a zresztą nazbyt boleją, aby w sercu moim znalazło się miejsce dla gniewu. Ale anioł, którego zamierzałeś pan poślubić, opuścił ziemię. Nic powiem już po ludzkim uwielbieniu. Walentyna wielbi w tym momencie Boga. Pożegnaj więc pan te smutne szczątki, które zostawiła wśród nas, dotknij po raz ostatni tej ręki, o którą się ubiegałeś i rozstańcie się na zawsze. Walentyna potrzebuje już tylko księdza, który by pokropił jej zwłoki. Myli się pan, zawołał Morel, przyklękając na jednym kolanie. Serce młodzieńca przejął w tej chwili ból okrutniejszy niż poprzednio. Mylisz się, pan. Walentynie potrzebny nie tylko ksiądz. Kto zmarł taką śmiercią, temu potrzebny mściciel. Panie prokuratorze, niech pan pośle po księdza, a ja będę mścicielem. Co pan chcesz przez to powiedzieć? Wybełkotał Wilford, wystraszony tym nowym przypływem rozpaczy. To, że jest w panu dwóch ludzi. Ojciec już się wypłakał, a teraz prokurator królewski niech przystąpi do obowiązków. Oczy Noirtiera zapłysły. Zbliżył się Darwini. Panie prokuratorze, ciągnął Morel, śledząc bacznie wyraz twarzy obecnych. Wiem, co mówię, a pan wiesz doskonale, co powiem. Walentynę zamordowano. Wilford spuścił głowę, Darwini postąpił jeszcze jeden krok naprzód. Oczy Noirtiera potwierdziły to, co rzekł Morel. W naszych czasach, mówił Morel, nikt nie ginie gwałtowną śmiercią, choćby nie był tak młody, piękny i uroczy jak Walentyna, aby w sprawie tej śmierci nie wszczęto dochodzenia. A więc, panie prokuratorze królewski, ciągnął coraz gwałtowniej, zapomnij pan o litości, oświadczam, że popełniono tu morderstwo, szukaj pan mordercy. I bezlitosnym okiem mierzył Wilforda, a Wilford szukał rady w oczach Darwiniego i Noirtiera. Lecz oni zamiast przyjść mu z pomocą, spojrzeli nań wzrokiem nieugiętym, jak wzrok Morela. Tak, mówiły oczy starca. Oczywiście, potwierdził Darwini. Myli się pan, odparł Wilford, usiłując walczyć zarówno z wolą tych trzech ludzi, jak i z własnym wzruszeniem. W moim domu nikt nie popełnia zbrodni. Los na mnie się zawziął, Bóg mnie doświadcza. Straszno pomyśleć o tym. Ale nikt nikogo tutaj nie zamordował. Oko Noirtiera płonęło. Darwini otwarł usta, żeby coś powiedzieć. Morel wyciągnął rękę, nakazując milczenie. A ja powiadam panu, że tutaj mordują. Zawołał, a głos jego brzmiał straszliwą groźbą. W ciągu 4 miesięcy zamordowano tutaj 4 osoby. 4 dni temu spróbowano otruć Walentynę, ale ocalała dzięki środkom ostrożności, jakie przedsięwziął pan Noirtier. Podwojono więc dawkę albo zmieniono truciznę i teraz mordercy się udało. Wiesz pan o tym równie dobrze jak ja, gdyż doktor Darwini ostrzegał pana jako lekarz i jako przyjaciel. Ależ pan bredzisz jak w malignie, przerwał mu Wilford, daremnie usiłując wydobyć się z matni. Skoro bredzę, zawołał Morel, niechże mówi pan doktor, wzywam pana. Niech pan go zapyta, czy pamięta słowa, jakie wypowiedział do pana tu w ogrodzie tego wieczoru, kiedy umarła pani de Saint-Méran. Obaj panowie, myśląc, że jesteście sami, omawialiście tę śmierć tragiczną. Los, o którym pan wspomniałeś, i Bóg, którego oskarżasz pan niesłusznie, mają w tym udział tylko jeden. Stworzyli mordercę Walentyny. Wilford i Darwini spojrzeli po sobie. Tak, tak, musisz pan to pamiętać, dodał Morel. Spodziewałeś się pan, że otacza cię tylko pustkowie i cisza, a tymczasem słowa te doleciały moich uszu. Czemuż? Tego wieczora, widząc karygodną pobłażliwość, jaką pan de Wilford okazuje swojemu najbliższemu otoczeniu, nie doniosłem o wszystkim władzom. Nie przyłożyłbym w takim wypadku ręki do twojej śmierci, moja ukochana Walentyno, ale zaraz cię pomszczę. To 4. morderstwo nie budzi wątpliwości i jeśli rodzony ojciec cię zdradzi, ja przysięgam ci to, będę ścigał zbrodniarza. Ostatnie słowa uwięzły mu w gardle. Natura ulitowała się jakby nad tym silnym człowiekiem, którego mogłaby zabić własna żywotność. Zaszlochał, zapłakał, z oczu trysnęły mu łzy, skulił się i padł na kolana u łoża Walentyny.